Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.
Szczerze o Kościele.
Trwa tydzień modlitw o jedność chrześcijan, a w studiu bardzo serdecznie witamy księdza profesora Piotra Jaskułę z Katedry Teologii Fundamentalnej, Dogmatycznej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego. Szczęść Boże!
Szczęść Boże, pani redaktor! Szczęść Boże wszystkim radiosłuchaczom!
Księże profesorze, ten tydzień modlitw o jedność chrześcijan to jest taki tydzień, w którym jesteśmy zachęcani do wspólnej modlitwy, ale na początku naszej rozmowy chciałabym zadać takie pytanie, komu dzisiaj zależy na ekumenizmie, na tej wspólnej modlitwie, na tym wspólnym spotkaniu?
Jeżeli ekumenizm rozumiemy jako wszelkie próby dążenia do jedności chrześcijan, zwłaszcza do widzialnej jedności w pewnych strukturach kościelnych, to można powiedzieć, że na ekumenizmie zależało wszystkim, począwszy od tych najbardziej pierwotnych okoliczności, kiedy Kościół ulegał rozbiciu. Przede wszystkim na ekumenizmie, tak można by powiedzieć, zależało samemu Panu Jezusowi, kiedy w modlitwie arcykapłańskiej przed swoją śmiercią prosił o jedność wśród apostołów. I ta myśl testamentalna Jezusa Chrystusa, ona towarzyszyła Kościołowi przez całe 20 wieków. Ilekroć dochodziło do rozbicia chrześcijaństwa, pewnych prób tworzenia różnych ugrupowań separatystycznych, tyle razy też powstawały inicjatywy, które zmierzały do pojednania tych zwaśnionych, rozbitych grup. I na przestrzeni wieków, gdybyśmy tak panoramicznie próbowali spojrzeć, to rzeczywiście tych podziałów było wiele. Już w pierwszych wiekach chrześcijaństwa odłączyły się tak zwane starożytne kościoły chrześcijańskie, które nie przyjęły uchwał soboru efeskiego i chalcedońskiego. Następnie wielkie podziały związane z powstaniem kościołów prawosławnych, kiedy wschód oddzielił się od zachodu na przełomie pierwszego, drugiego tysiąclecia. No i oczywiście te wielkie podziały związane z reformacją, kiedy w Kościele Zachodnim powstały kościoły protestanckie, ewangelickie i kościół rzymskokatolicki. Później też jeszcze miały miejsce podziały związane z powstaniem kościołów starokatolickich, z powstaniem kościoła anglikańskiego, jak i w niedawnych czasach różnego rodzaju ugrupowania o charakterze takim tradycjonalistycznym, związane z tymi grupami lefebrystycznymi. Komu zależy? No wracając do tego pytania, wydaje mi się, że począwszy od Pana Jezusa, wszystkim chrześcijanom zawsze zależało na jedności. I dzisiaj,
choć jednak te decyzje odłączenia się od Kościoła katolickiego wynikały z różnych powodów. Czasem były to też decyzje takiej właśnie wskazania na odrębność w myśleniu, na odrębność w postępowaniu.
Tak, gdybyśmy tak mieli wskazać konkretne kościoły, którym rzeczywiście zależy na jedności, to musielibyśmy właśnie nawiązać do powstania ruchu ekumenicznego. Ten ruch ekumeniczny zrodził się właściwie na terenach misyjnych, gdzieś w połowie XIX wieku i głównie wśród ugrupowań protestanckich. Początki ruchu ekumenicznego to są wspólnoty ewangelickie, jako że one najbardziej odczuwały ten tragizm podziału, zwłaszcza na terenach misyjnych, gdzie różni misjonarze pochodzący z różnych kościołów głosili tego samego Pana Jezusa, a jednak czynili to w inny sposób i stąd też ich wiarygodność nie była zbyt wielka, dlatego że miejscowi odczuwali konkurencję między kościołami.
Podobnie Światowa Rada Kościołów, która powstaje w pierwszej połowie XX wieku, zrzesza 348 wspólnot, ale też w większości protestanckich.
Do Światowej Rady Kościołów właściwie należą prawie wszystkie te wielkie kościoły protestanckie, prawosławne i starokatolickie i kościół anglikański. Kościół rzymskokatolicki nie jest członkiem Światowej Rady Kościołów, ale to głównie z powodów takich strukturalnych, ponieważ Światowa Rada Kościołów jest zorganizowana mniej więcej jak ONZ, Organizacja Narodów Zjednoczonych, gdzie każdy kościół ma jeden głos, więc w jakichkolwiek głosowaniach Kościół katolicki miałby też tylko jeden głos w porównaniu z tymi 346 głosami pochodzącymi z innych kościołów. I byłoby to nieproporcjonalne, dlatego że Kościół rzymskokatolicki to jakby nie było prawie, że połowa chrześcijaństwa.
Patrząc, księże profesorze, z perspektywy czasu na te rozłamy i patrząc na to, jak mocno się różnimy również w obrębie naszych wspólnot, to myślę sobie, czy da się wyróżnić pewną taką przyczynę, która powoduje rozłam. Ostatnio była głośna sprawa w mediach o tym, że w obrębie jednego kościoła mamy też rozpad ze względu na to, że jedna grupa w obrębie kościoła protestanckiego akceptuje związki homoseksualne, druga grupa nie akceptuje i pojawia się rozłam. Czy sprawy obyczajowe, czy sprawy dotyczące też moralności, to były te sprawy, które były przyczyną główną rozłamów?
Sprawy obyczajowe nie były nigdy główną przyczyną rozłamów, dlatego że wymagania Ewangelii pod tym względem były prawie że przez wieki jednakowo rozumiane. Jeżeli dzisiaj mówi się o pewnych takich przyczynach rozłamu, czy o pewnych różnicach między wyznaniami na płaszczyźnie takiej moralnej, etycznej, to jest to raczej sprawa taka marginalna. Dlatego, że większość, nawet w tych kościołach, które załóżmy są takie liberalne od strony pewnych wymagań moralnych, etycznych, to jednak większość wiernych pozostaje przy tradycyjnych wartościach dotąd wyznawanych przez te kościoły.
To jak to się stało, że różni nas sakrament, że różni nas podejście do sakramentów, czyli poszło o dogmat?
Tak, główne przyczyny rozłamu zawsze miały takie głębsze podstawy związane z wiarą, związane z sakramentami, chociaż tutaj pod tym względem między głównymi kościołami, a więc między kościołami prawosławnymi i tymi starochrześcijańskimi, kościołami wschodnimi, a kościołem rzymskokatolickim właściwie nie ma specjalnie różnic, dlatego że przyjmujemy te same sakramenty. Jeżeli nas różni sakramentologia, ta nauka o sakramentach między kościołami ewangelickimi, a kościołem rzymskokatolickim, to więcej to się opiera na samej interpretacji słowa sakrament. Pewne ryty, które w kościele katolickim i w kościele prawosławnym są uznawane za sakramenty, w kościołach ewangelickich nie odgrywają tak wielkiej roli. Dla nas w kościele katolickim czy w kościołach prawosławnych też jakby rozróżniamy między wartościami poszczególnych sakramentów, że sakrament chrztu i Eucharystii jest tym najważniejszym sakramentem, czy są to najważniejsze sakramenty. Bardzo tak specyficznie to ukazuje sakramentologia, ta nauka o sakramentach w kościele anglikańskim, które przejęły coś z tradycji ewangelickiej, tej poreformacyjnej, a równocześnie zachowały wiele z katolicyzmu. I u nich wyraźnie jest mowa o dwóch sakramentach, o pierwszorzędnym znaczeniu i o sakramentach, które mają drugorzędne znaczenie.
Księże profesorze, chciałbym zapytać teraz, na czym polega dialog ekumeniczny przed Soborem Watykańskim II? Te środowiska, o których już ksiądz profesor wspomniał, bardzo często mówiło się o heretykach. Dzisiaj od tego słowa zupełnie staramy się w Kościele katolickim odejść właśnie na rzecz ekumenizmu. To na czym ten dialog ekumeniczny, na czym ten ekumenizm ma polegać?
Tak, jeżeli chodzi o samo słowo heretycy, to Kościół rzymskokatolicki już stosunkowo wcześnie odszedł od takiej nomenklatury, która jest w pewnej mierze obraźliwa. Już za Leona XIII mamy encykliki, które mówią wyraźnie, że nie należy używać słów heretyk, bo to są zarówno prawosławni, jak i ewangelicy, nasi bracia w wierze. A więc połowa XIX wieku, te pierwsze encykliki papieskie już wyraźnie jakby odchodziły od słownictwa takiego, które jest mało ekumeniczne z dzisiejszego punktu widzenia. Dialog ekumeniczny przede wszystkim po soborze jakby otrzymał nowy wymiar, bo do Soboru Watykańskiego II to było takie charakterystyczne, jeżeli chodzi o same modlitwy ekumeniczne. Początkowo w Kościele katolickim modlono się o nawrócenie innych, później o uświęcenie innych, ale każdy modlił się jakby osobno, nie wolno było modlić się z innymi. Dopiero gdzieś wraz z rozwojem ruchu ekumenicznego w Kościele katolickim, jeszcze przed soborem, zaczęto 1935 rok we Francji, wprowadzono wspólne modlitwy, które były początkiem tego obecnego tygodnia modlitw. I dzisiaj Kościół rzymskokatolicki prowadzi po Soborze Watykańskim II dialogi ekumeniczne prawie że ze wszystkimi wielkimi kościołami chrześcijańskimi na świecie.
Wielkimi to znaczy? Wielkimi. Mamy jakiś rozmiar tych kościołów, liczbę wyznawców, która
głównie
musi być...
chodzi o liczbę wyznawców, więc pierwszy z tych takich wielkich dialogów ekumenicznych to był z kościołem anglikańskim, jako że po Soborze obiecywano sobie, że ten dialog przyniesie w krótkim czasie wielkie efekty. Tak się w gruncie rzeczy nie stało, ponieważ Anglikanie są bardzo otwarci ekumenicznie, jeżeli chodzi o dialog, ale też jakby nie liczący się z drugą stroną, jeżeli chodzi o takie praktyczne postępowanie. Więc z jednej strony można było dojść do wielkich porozumień o charakterze takim teologicznym, a praktycznie, załóżmy, wprowadzono nie tylko ordynację kobiet, nie tylko święcenia kobiet, ale także święcenia kobiet na biskupów. I na tym się właściwie ten dialog katolicko-anglikański załamał. Ale oprócz tego Kościół rzymskokatolicki prowadzi także te wielkie dialogi z kościołami prawosławnymi, z kościołem ewangelicko-augsburskim. I to przynosiło bardzo takie wymierne efekty, jak chociażby tylko właśnie z ewangelikami w postaci deklaracji o usprawiedliwieniu.
Bardzo wielkim takim zaskoczeniem dla mnie było to, co się dowiedziałam stosunkowo niedawno, że są również grupy w obrębie prawosławia, w których wciąż obowiązuje zasada niemodlenia się z innymi wyznawcami, z innymi odłamami chrześcijaństwa i pomyślałam sobie, no to jak to jest? My tak mówimy o jedności chrześcijan, a okazuje się, że być może nie wszystkim zależy na tej jedności chrześcijan i nie wszystkim zależy na tej modlitwie. Czy moje myślenie jest słuszne?
W sumie tak, bardzo słuszne, dlatego że prawosławni mają inne podejście do modlitwy. Dla nich jest to w dużej mierze już takie pewne communicatio in sacrum, takie komunikowanie się w rzeczach świętych, a to u nich zahacza już jakby o samą wiarę, a tymczasem we wierze nie jesteśmy jedno, tak myślą prawosławni, skoro nie jesteśmy jedno we wierze, to też nie możemy się wspólnie modlić, a tym bardziej, załóżmy, uczestniczyć w Eucharystii, czy jeszcze bardziej przyjmować komunię w innym kościele, czy też udzielać komuś komunii, kto pochodzi z innego kościoła.
Na zakończenie tak sobie myślę, proszę księdza, w tym tygodniu modlitw o jedność chrześcijan wielu z nas będzie odmawiało codzienną modlitwę Ojcze Nasz. I ten zaimek nasz wskazuje przecież na wspólnotę. Czy my mamy się modlić o to, byśmy wszyscy trafili do nieba, czy mamy się modlić o to, byśmy tu wszyscy na ziemi już zbudowali Królestwo Boże?
Na pewno wszyscy, którzy modlą się Ojcze Nasz, nie tylko myślą o tym, że dostaną się do tego samego nieba, ale także i próbują budować na swój sposób to niebo tutaj na ziemi. Bo nasza droga do nieba rozpoczyna się właśnie tutaj na ziemi. Mówiąc Ojcze Nasz, jak i również realizując te słowa, bądź wola Twoja w różnych życiowych, codziennych sytuacjach.
Do tych tematów na pewno jeszcze powrócimy, a dzisiaj za rozmowę bardzo serdecznie dziękuję. Naszym gościem był ksiądz profesor Piotr Jaskuła z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego.
Bardzo dziękuję również.
Szczerze o Kościele. Zapraszamy od poniedziałku do piątku o 15:15.
Sponsorem programu jest Marczegalia Poland z siedzibą w Kluczborku. Światowy lider w produkcji wyrobów stalowych.